Tytuł tygodnia.
Zbigniew Wojtyś, Pierścień Bolesława. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. W dowód wdzięczności za pomoc w nauce Agnieszce, jej dziadek ofiarowuje Aleksandrowi Kesejowi tytułowy pierścień. Czyta Mirosław Kropielnicki.
Ostrożnie chwyciłem dwoma palcami sygnet. Na wewnętrznej stronie srebrnej obrączki widniały tylko cztery znaki. B, rzymska dwójka, R. To łaciński skrót, powiedziała cicho Łękawska. Pokaż, wujku, poprosiła Agnieszka. Tylko go nie upuść, pogroził jej palcem dziadek. Spojrzała na niego z udawanym oburzeniem i chwyciła sygnet w swoje delikatne paluszki. Przez chwilę się nad czymś zastanawiała, a potem wypaliła. Ja chyba wiem, co to znaczy. Wiem, na pewno. Wy mówiliście o królu Bolesławie, a król to po łacińsku rex. Wiem, bo tak się nazywał pies, którego kiedyś mieliśmy. Nie mówi się po łacińsku, tylko po łacinie, pogroził jej żartobliwie palcem Łękawski. No widzi pan? Naprawdę przyda się tej niedouczonej małej trochę dodatkowych lekcji. Ale ma rację. To chyba jedyny materialny dowód na istnienie Bolesława Zapomnianego. Ja go trochę zbadałem. Mam zaprzyjaźnionego jubilera. Potwierdził, że to bardzo stara robota, choć oczywiście nie może być absolutnej pewności co do pochodzenia. W każdym razie w bliższych nam czasach nie używa się podobnych stopów. Co więcej, to nawet właściwie nie jest stop. Nie mogę tego przyjąć, przerwałem mu z zakłopotaniem. Książkę powiedzmy tak, ale nie ten pierścień. Jeśli rzeczywiście należał do piastowskiego króla, to jego wartość jest... Zabrakło mi właściwego słowa. Dorzuciłem więc pośpiesznie. Tak jak pan powiedział, to rzecz bezcenna. W dodatku... Co? Ja miałbym nosić królewski sygnet? To absurd. W ogóle proszę się nie odzywać. Łękawska przerwała mi ze zniecierpliwieniem. Nie odmawia się prezentów. Ale ty, wnusiu, popatrzyła na Agnieszkę z podziwem, jesteś bardzo sprytna i mądra. Tym bardziej nie możemy pozwolić, żeby taki klejnocik się zmarnował. Dobrze rozszyfrowałaś wygrawerowaną inskrypcję. Te symbole oznaczają Bolesław II Rex.
Rok 1033. Przybyłem tu z polecenia mojego ojca, a waszego pana, by się przekonać. Może za wcześnie na to pytanie. Może trzeba najpierw napoić i nakarmić konie. Zdjąć z siebie ten ciężar skórzanego ubioru, opłukać twarz w lodowatej wodzie. Zawsze coś go gnało, nigdy nie potrafił okiełznać swojego porywczego charakteru. Teraz też zmusił swych towarzyszy, by jak najszybciej przejechali ten szmat drogi z Poznania do Giecza. Dwa konie nie wytrzymały, trzeba je było dorżnąć, a jeźdźców pozostawić przy padlinie w samym środku puszczy. Nic nie mówiąc, zsiadł ze swojej klaczy i tylko ręką dał znak, by inni postąpili tak samo. Dajcie wpierw poidła, bracie, i piwa dla ochłody, potem porozmawiamy. W spojrzeniu mnicha było coś niepokojąco przebiegłego, a może tak mu się tylko przywidziało przez to znużenie po długiej drodze. Trudno u nas o wodę, panie. Pół dnia trzeba iść do jeziora. Jak śmiesz? Mnich z ociąganiem dał ręką znak trzymającym się z dala i tkwiącym w bojaźliwym oczekiwaniu chłopom. Ci wydali z siebie jakieś niezrozumiałe zawołania. Po paru chwilach sześciu parobków wtoczyło na pole trzy przeciekające beczki. Konie mogą tu zostać, powiedział cicho mnich. Oni ich przypilnują i poprowadzą na łąkę. A ty, panie i twoi towarzysze, chodźcie za mną. Nie, przynieście nam piwa i jadła tutaj. Brat wzruszył ramionami, ale w porę opamiętawszy się, zaraz potem pokornie skinął głową i znów dał znak ręką któremuś z chłopów. Nie minęła nawet chwila, a dwóch z nich wniosło świeżo upieczoną sarnę i wielki garniec z pieniącym się napojem. Nie będzie pytał, skąd ten klecha mógł wiedzieć o ich wizycie. Ważniejsze są inne sprawy. Więc nie dotrzymaliście przyrzeczenia, powiedział, otarłszy przegubem dłoni usta po skończonym posiłku. Jak to, panie? Jeszcze się dopytujesz? Ruchem głowy wskazał na ogromną stertę kamieni, potem na ledwie rozpoczęte fundamenty palacjum i w końcu na budowlę prawie już dokończonej świątyni, odległej może o 150 kroków od miejsca, w którym stali. Nie taka miała być kolej rzeczy. Mieliście wpierw zbudować siedzibę, a dopiero potem świątynię. Takie było życzenie mego ojca.
Mnich pobladł, ale zaraz opanował się i patrząc mu prosto w oczy, odpowiedział stanowczo.
Dagome Judex, panie. Testament twojego pradziada. Ta ziemia i tak należy do Rzymu i Rzymowi najpierw należy się hołd.
Przybysz dobył dziwnego miecza o krótkim jelcu i skórzanej rękojeści.
Skoro królestwo twoje jest nie z tego świata, rzucił chrapliwie, nie spoglądając nawet na mnicha, ułatwię ci do niego drogę.
Chłopi, dotąd trzymający się o kilkanaście kroków od nich, teraz przybliżyli się i otoczyli ich ciasnym kręgiem. W chwili, gdy ostrze miecza wsunęło się w ciało mnicha i na zielonej trawie pojawiła się plama krwi, na ich brodatych twarzach wykwitły okrutne uśmiechy.